Wstępnie odczytamy sobie tekst manny na dzień dzisiejszy. Słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa z modlitwy Jego arcykapłańskiej, gdzie mówi tak, modląc się, proszę za onymi, aby byli jedno, aby byli doskonałymi w jedno, a jakby poznał świat, że się umiłował, jako się mnie umiłował. Ewangelia Jana 17, rozdział 20-23 wersetu. Bo wiedział, że godzina Jego już się przybliżyła, modląc się do Ojca, wyrażał swoją troskę o Jego naśladowców. I dlatego w modlitwie mówi, że proszę za onymi. Oczywiście wszystkimi tymi, którzy mówi za tymi, którzy są i za tymi, którzy w słowo ich uwierzą we mnie. Czyli możemy powiedzieć, że również za nami. Ta modlitwa była za nami, za całym ludem Jego, za Kościołem. No i troską Jego było, aby byli jedno. Jedność, żeby była jedność zachowana, aby byli doskonałymi w jedno, a żeby świat poznał, że się umiłował, jako się mnie umiłował. Istotnie, drodzy braterstwo, ta jedność, która była problemem przez wszystkie wieki trwania Ewangelii Chrystusowej, głoszenia Ewangelii, ten problem istnieje w dniach dzisiejszych może jeszcze tym bardziej. Dlatego często mówimy, że w pierwotnym Kościele pierwotni chrześcijanie tę jedność utrzymywali znacznie ściślejszą. Znacznie ta była, jak często mówimy, dopiero pierwsza miłość. Zresztą jak powiedział do objawiciela Jana, już do zaraz zboru efeskiego, że już, mówi, ta pierwsza miłość słabła. Już ona była, były widoczne te oznaki słabnięcia pierwszej miłości. Już ta jedność zaczęła się rozpadać częściowo. No, najbardziej może się zarysowało w późniejszych wiekach, ale następnie chrześcijanie, przechodząc różne trudności, zaczęli się jednoczyć. Ta jedność braterska wiązała wszystkich tych, bo jak często mówimy, że w trudach, w różnych trudnościach, utrapieniach, doświadczeniach rodzi się wtedy te więzy przyjaźni, więzy jedności silniejsze są. My może mamy obecnie okres takiej lepszej swobody, większej swobody. Dlatego może wydawałoby się z pozoru, że są to czynniki, które powodują rozluźnianie tej jedności braterskiej. Dlatego też naszą troską powinno być, że właśnie nasze społeczne zgromadzenia, nasze właśnie wspólne zainteresowania, a szczególnie, drodzy braterzy, pobudzanie się do miłości, do dobrych uczynków w czasach tych, w których obecnie żyjemy, a więc w czasach naprawdę bardzo ważnych i ostatecznych. Dlatego też właśnie z tego miejsca bracia apelowali i apelują i na pewno w dniu dzisiejszym będą również do nas apelować, abyśmy w tej jedności mogli pozostać, abyśmy mogli jednoczyć swoje siły, wysiłki ku dalszej pracy w dziele Pańskiej, pracy właśnie tej, która nam jeszcze pozostała do wykonania, abyśmy mogli być naprawdę uznanymi za godnych uznania u Ojca Niebieskiego. W chwili obecnej będziemy mieli możliwość korzystać dalej z wykładów Pisma Świętego, ze Słowa Bożego, a w pierwszym usłuży brat Cygnowski, wtedy zaproszony.
Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży. Tak jak brat przewodniczący wspomniał dzisiaj, że w dalszym ciągu będziemy mogli z łaski Ojca Niebieskiego korzystać, abyśmy mogli przyprowadzać się do wspólnej jedności, do braterskiej miłości, abyśmy mogli osiągnąć to, do czego żeśmy się poświęcili, a dla nas jest najważniejszym celem. Tak jak w dniu wczorajszym mieliśmy sposobność i przywilej być uczestnikami tej uczty duchowej, a na zakończenie nasze serca zostały natchnione różnymi pieśniami, różnymi wierszami, które były mówione przez młodzież. Myślę, że to był ten kwiat najładniejszy z dnia wczorajszego, który mógł najbardziej uświętobliwić, ożywić, uświęcić nasze nasz stan, naszego serca. I dlatego w dniu dzisiejszym, aby to ożywienie otrzymać, przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym się z braćmi podzielić tematem, szczególnie rozebrać trzy teksty z Pisma Świętego Nowego Testamentu, a temat nasz nazwiemy sobie uświęcenie, ożywienie i narodzenie. Święty apostoł Paweł, będąc prowadzony Duchem Bożym, ten apostoł, który szczególnie występował do pogan z nauką Ewangelii o Chrystusie, który zaniósł imię Chrystusowe wszędzie, to w liście do Rzymian 6 rozdział od 6 do 7 wierszu powiedział takie słowa. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Tutaj święty apostoł Paweł szczególnie nakreśla myśli odnośnie naszego starego człowieka, który ma być ukrzyżowany, z nim pospołu, ma być odrzucony, uśmiercany, aby mogła wzrastać nowa natura. Ale inny tekst znów tego samego apostoła i z tego samego listu, 8 rozdział, a 11 wiersz mówi jakoby coś innego. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez ducha swego, który w was mieszka. Tutaj znów święty apostoł Paweł wyraził, tak jak tam, aby uśmiercać to ciało, to tutaj święty apostoł Paweł wyraża jakoby odwrotnie, ale tylko jakoby. Dlatego tutaj wspomina, że ten duch, którego Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi znów śmiertelne ciała wasze. A jeszcze na innym miejscu, w liście do Filipensów, 3 rozdział, a wiersz 21, święty apostoł Paweł wyraził, mówi, który przekształci nasze ciało podłe na podobne do chwalebnego swego ciała, tą potęgą, z jaką może on nawet wszystko sobie podporządkować. I tutaj, drogie braterstwo, święty apostoł Paweł w tych tekstach wyjaśnia, że chrześcijanin musi przejść przez trzy bardzo ważne procesy, które są konieczne, aby otrzymać nagrodę nieśmiertelności. Trzy ważne procesy. I tymi procesami to został nazwany nasz temat. Uświęcenie, ożywienie i narodzenie. Nasuwałoby się na samym wstępie pytanie, co to jest to uświęcenie, które jest bardzo ważnym procesem, który aż nas może doprowadzić do nieśmiertelności. Wiemy o tym, drogie braterstwo, że uświęcenie składa się szczególnie z trzech bardzo ważnych części. Pierwsza część, która wchodzi w proces naszego uświęcenia, to jest zupełne poświęcenie się Bogu na służbę. I to każdy z nas, każda siostra, każdy brat zobowiązał się ten proces przejść. Jest to to, co w Księdze Mojżeszowej było wspomniane, że poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. Tutaj już nam wyjaśnia dwie części naszego uświęcenia. Na zupełne poświęcenie Bogu się na służbę składa się szczególnie zawarcie przymierza ofiary przed Bogiem i przed Panem. Przyjęcia tych warunków tego przymierza ofiary składa się także zupełne poddanie pod wolę Ojca Niebieskiego, pod wolę naszego Pana, przez którą zostaliśmy poświęceni. Składa się także pozbycie się starej woli naszego ja. To pokazane jest w cieniach przybytku, gdy się wchodzi do świątnicy świętej przez zasłonę. Przez pierwszą zasłonę, która nam wyobraża śmierć ludzkiej woli pozbycie się naszego ja, pozbycie się naszych różnych ziemskich ambicji i honorów. W skład uświęcenia wchodzi także wyrzeknięcie się praw restytucji. Bo wiemy, drogie braterstwo, że jeśli zostaliśmy powołani przez Boga, to musieliśmy zostać powołani z jakiego stanu? Ze stanu usprawiedliwienia. A bracie Purwin, tak mówisz, a często się słyszy w modlitwie, że wysyłamy modlitwę do Boga. Boże, Ojcze, dziękujemy Ci, żeś nas powołał ze świata. Czy ze świata jesteśmy powoływani? Czy z jakiego stanu? Czy ze świata jesteśmy powołani? No proszę. Siostra mówi, że ze świata. Brat powiedział, że nie. Już mamy dwie myśli. Ale jak w końcu jest?
Pismo Święte mówi, z Babilonu lubię wyjść.
Pismo Święte mówi, ludu mój, wynik z Babilonu. Ale te słowa tyczą się szczególnie do jakiego momentu? Do końca. Gdy Pan przyszedł po raz wtóry, to gdy Kościół znajdował się w tym zamieszaniu, gdy znajdował się w tym nominalnym systemie, to Pan powiedział, ludu mój, wynik z Babilonu. Opuść ten stan zamieszania. I lud Boży wyszedł. Ale wcześniej też było powołanie. Bo powołanie już trwa od jakiego momentu? Od czasów apostołów. I teraz z jakiego miejsca Bóg nas powołał? Bo my się mamy już jako powołani. Czy z miejsca, gdzie znajduje się świat, cały rodzaj ludzki, czy z miejsca usprawiedliwienia? No proszę. Drogie braterstwo, mamy przed sobą dwa rysunki. Jeden naprzeciw ścieni przybytku, drugi tutaj boski plan wieku. W ścieni przybytku, gdzie weszliśmy z obozu, to na jakie miejsce?
Na dziedziniec.
Na dziedziniec. Czy na tym dziedzińcu, gdy weszliśmy, to już możemy uważać, że zostaliśmy powołani?
Nie.
Nie, prawda? Tak samo na boskim planie wieku, gdy znajdowaliśmy się w stanie grzechu, grzechu potępienia Adamowego, to znajdowaliśmy się wszyscy na jakiej linii? Na linii R. A siostra mówi na linii N. Ale jest linia N, która jest linią ludzkiej doskonałości i usprawiedliwienia z czego? Z wiary. I teraz Słowo Boże nam wspomina, że nic grzesznego nie może przystąpić przed oblicze Boże, bo przecież Bóg z nami jako grzesznym rodzajem ludzkim mógł się liczyć?
Nie.
Nie może się liczyć. Dlatego Chrystus powiedział, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych do pokuty, ale jakich?
Grzesznych.
Więc mówi, drogie braterstwo, o wezwaniu. Dlatego mamy także obraz pokazany szczególnie w armii Gedeona, który powoływał lud do walki, i mamy różnego rodzaju jeszcze obrazy nakreślone przez Pismo Święte, które nam mogą wskazywać na powołanie. Ale weźmiemy teraz to pytanie, z jakiego miejsca jesteśmy powoływani? Czy ze stanu grzesznego, czy ze stanu usprawiedliwienia? Tak jak myśl była wspomniana, że ze stanu usprawiedliwienia, z miejsca dziedzińca. Dlatego, że ze świata to zostaliśmy wezwani. Przez co? Przez Słowo Chrystusowe. Przez Ewangelię. Przez Słowo Boże. Przez różnego rodzaju sposoby, które Bóg używa względem nas i w dalszym ciągu jeszcze używa, których wzywa, aby mogli uwierzyć w co? W Jezusa Chrystusa. A wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w Jego drogocenną krew, uznanie boskiego planu zbawienia kwalifikuje nas do stanu usprawiedliwienia. Przez to możemy się zbliżyć do Boga Ojca, możemy postępować dalej, korzystać z dalszych części planu zbawienia, umywać się Słowem Bożym, przeglądać się przez to lustro Słowa Bożego. Możemy jako kozioł pański przywiązywać się sznurami prawdy do przybytków i w ten czas następuje moment, gdzie Bóg przed nami przedstawia ofertę. Stan usprawiedliwienia nie jest to miejsce stałe. Jest to stan przejściowy, na którym należy robić pewien postęp, a gdy robimy postęp do przodu, dochodzimy do momentu, gdzie korzystamy z tego, że poświęcamy się Bogu na służbę. Jeśli przez prawdę, która nas wyswobodziła od różnych słabości cielesnych, wyswobodziła nas od różnego rodzaju nałogów, to naszym pragnieniem jest skorzystać, abyśmy otrzymali wyswobodzenie przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Bo w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale mamy zapisane, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale wiersz 36 i 7 mówi, ale jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie jakimi będziecie, wolnymi będziecie. Dlatego, drugie braterstwo, musimy skorzystać z tego samego usprawiedliwienia, ale drugiej części, gdzie Chrystus z chwilą naszego poświęcenia przypisuje nam co? Przypisuje nam swoje zasługi. Bo my, będąc w niedoskonałości, będąc pod potępieniem Adamowym, możemy się wynieść wyżej, możemy razem z potępieniem Adamowym wejść do miejsca świętego albo wysunąć się według rysunku na linię M? Nie możemy, bo na linii M znajduje się to stan spłodzenia z Ducha Świętego i tam może się znajdować kto? Nowe stworzenie. Tak samo do miejsca świętego może wejść co? Stara ludzka natura? Ta ma być ofiarowana. Mamy się wyrzeknąć, mamy to pogrzebać. I tak jak święty apostoł Paweł powiedział, że to wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest. Jak umarł, drogie braterstwo, aby być usprawiedliwiony? Musi umrzeć nasza ludzka wola. Musimy to pogrzebać, a jednocześnie musimy jeszcze wyrzeknąć się to, co mamy obiecane przez Słowa Bożego, że gdy Chrystus złożył ze siebie ofiarę, to tak jak w dniu wczorajszym było wspomniane, że dla całej ludzkości jest zagwarantowane co? Wzbudzenie z grobu, a jednocześnie jeszcze są zagwarantowane prawa restytucyjne, z których ludzkość będzie mogła skorzystać. A my, będąc w tym, mamy prawo z tego korzystać? Mamy prawo z tego korzystać. Ale gdy sięgamy po wyższą nagrodę, to w ten czas tych praw restytucyjnych mamy wyrzeknąć się, mamy się ich wyrzeknąć, bo my zwracamy się do Boga, zawieramy przymierze, że chcemy korzystać z większej nagrody. Nie ze stanu ziemskiego, nie życia wiecznego na poziomie ziemskim, ale chcemy korzystać z życia wiecznego na poziomie jakim? Duchowym. Dlatego nic grzesznego nie może być powołane. Gdy jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, gdy jesteśmy w harmonii z Bogiem, to Bóg dopiero daje nam ofertę, abyśmy co? Mogli być powołani. Gdy się wyrzekniemy tych praw, jest to równoczesne temu naszemu poświęceniu, które z serca zawieramy z Bogiem przymierze przy ofierze. Dlatego, drogie braterstwo, Chrystus co powiedział, że nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych do pokuty, ale grzesznych, nie jest częścią tego rzeczywistego powołania wezwaniem do powołania. Jest wezwaniem do powołania, jest wezwaniem do wykorzystania, do wciągnięcia, do przyjęcia na siebie warunków powołania. A tymi warunkami to my już dobrze wiemy, co jest. Dlatego jest to pierwsza część uświęcenia, która wypłynąć musi z naszego serca. Musi być to nasza pierwsza inicjatywa, że my Bogu chcemy się poświęcić na służbę. Druga część uświęcenia jest to zupełne przyjęcie ofiary naszej ze strony Boga. To, co żeśmy sobie wspomnieli, że gdy Chrystus Pan uczynił to, gdy zmartwychwstał, to w odpowiednim czasie, gdy wstąpił do nieba, przedstawił swoją ofiarę przed Bogiem, powiedział, za kogo on chce tę ofiarę zastosować, powiedział, kto może z tej ofiary korzystać, to w dowód tego został zesłany na uczni, na apostołów i na wszystkich braci, którzy znajdowali się w tym czasie wiary, byli w stanie wiary, został zesłany co? Duch Święty w postaci języków ognistych. I od tego czasu rozpoczyna się szczególny moment pomazania Duchem Świętym i szczególny ten okres powołania wieku ewangelicznego do nieśmiertelności. Często się mówi, że jesteśmy szczególnie powołani do czego? Do największej nagrody. Ale gdy badamy Pismo Święte, to Pismo Święte nam wspomina przez różne teksty, że jesteśmy powoływani do różnych rzeczy. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów to mówi, że jesteśmy powołani do społeczności z Jezusem Chrystusem, do łączności z Bogiem. Drogie braterstwo, czy w obecnym czasie, gdy my jesteśmy jeszcze w tym procesie uświęcania, dalszego poświęcenia i ofiarowania się, czy ożywienia, jest to dla nas przyjemne, jest to dla nas chwalebną rzeczą, że w tym czasie z tego możemy korzystać. Dalej, gdy bierzemy ten proces uświęcenia, to Bóg, gdy nas powołał i tych wszystkich, którzy skorzystali z powołania, to korzystają najsampier, gdy Bóg usprawiedliwi, bo w liście do Żydów, do Rzymian jest wspomniane, że Bóg jest, który usprawiedliwia i powołuje nas jeszcze do pokoju, do cierpień, bo jest wspomniany tekst, że powołani jesteście do cierpień, do doświadczeń. Powołani jesteśmy do chwały, do nieśmiertelności, ale tylko to możemy uczynić w kim? W Jezusie Chrystusie. Bo święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, powiedział, że będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokonamy z kim? Z Bogiem, ale przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. I dlatego po zastosowaniu zasług Chrystusa Bóg przyjmuje naszą ofiarę, a w dowód przyjęcia naszej ofiary spładza ją z Ducha Świętego. I już w ten czas nie jesteśmy starym zaczynieniem. Jesteśmy nową głoną, jesteśmy tym poziomem duchowym i w tym się mamy utrzymywać. Ale nasuwa się pytanie, w jaki sposób Bóg Ojciec może przyjąć naszą ofiarę i przez co? Najsampierw, drogie braterstwo, to przez to, co Chrystus Pan wyraził w modlitwie, w swojej modlitwie w Ewangelii Jana 17 rozdział, 17 i 19 wiersz mamy zanotowane. Gdy Chrystus prosił, to powiedział tak, poświęćże je w prawdzie Twoje, słowo Twoje jest prawdą, a ja poświęcam samego siebie za nie, aby i oni poświęceni byli czym? Prawdzie. A ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w tej samej prawdzie. To była mesjańska modlitwa. To była mesjańska prośba do Boga Ojca. Za kim? za apostołami, drogie braterstwo, i za nami wszystkimi. Dlatego Jezus podał klucz, w jaki sposób to dzieło uświęcenia miało postępować ze strony Boga. Prawda wyrabia w nas różnego rodzaju owoce, a tymi owocami, które prawda w nas wyrabia, to może być świętobliwość i przychylanie się do sprawiedliwości. Bo, drogie braterstwo, najpierw musimy się usprawiedliwić. Musimy być tymi usprawiedliwionymi, abyśmy mogli być poczytani ze strony Boga jako co? Jako sprawiedliwi. Chociaż Pismo Święte nam wspomina, że nie ma doskonałego ani jednego, a na innym miejscu mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, to my z tego możemy rozumieć, że istotnie tutaj na ziemi nie ma doskonałego, że istotnie nie ma nikogo sprawiedliwego, bo był tylko jeden, który, kto to był? Jezus Chrystus, nasz Pan, który uczynił wszystko i był człowiekiem doskonałym, mógł w pełni, w 100% zachowywać przykazania Boże. A my, drogie braterstwo, wywodząc się z rodziny Adama, możemy być usprawiedliwionymi i przez to, że jesteśmy usprawiedliwionymi przez Boga, możemy ze strony Boga być poczytani jako sprawiedliwi. I Bóg się z nami liczy. I dlatego przez prawdę możemy być uświęceni, przez prawdę możemy się przychylić na stronę sprawiedliwości i świętobliwości. W procesie uświęcającym ważnym jest słowo prawdy. Słowo prawdy ma w sobie wielką siłę, ma potęgę, który nas zmysł może być przyprowadzony do wykonywania przykazań Bożych. Słowo prawdy zwiększa działanie Ducha Świętego, który jest dowodem przyjęcia naszej ofiary. Dlatego w liście do Żydów święty apostoł Paweł, 10 rozdział, 9 i 10 wiersz wyraża: wtedy rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją, znosi pierwsze, aby które postanowił, przez którą wolę jesteśmy poświęceni, przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. I tutaj mamy podaną przez świętego apostoła Pawła, że podstawą do uświęcenia jest wykonywanie woli Bożej, szczególnie przez naszego Pana, gdzie wola Boża przez naszego Pana była wykonana. I tak jak my sobie mówimy często, że ołtarzem dla naszego serca to jest to, no często można usłyszeć, że może być to mąż, żona, dzieci, ołtarzem naszego serca, ale dla prawdziwych chrześcijan, dla prawdziwych dzieci Bożych, które są w procesie uświęcenia, to ołtarzem naszego serca jest kto? Nasz Pan Jezus Chrystus, który w zupełności ofiarował swoje człowieczeństwo. A co było ołtarzem dla naszego Pana? Ktoś powiedział, że czynić wolę Bożą. Tak, drogie braterstwo. To był ołtarz, to była rzecz najważniejsza dla naszego Pana, czynienie woli Bożej. I Chrystus, począwszy już, możemy to zauważyć, od samego narodzenia, który się narodził tak samo według pism, według proroctw, a już jako dziecię 12-letnie, to już pokazywał, że On jest tym, który co czyni? Chce wypełnić wolę Bożą. I rozwijając się pod zakonem do 30 roku życia, a gdy osiągnął ten wiek pełnoletności, gdy się ofiarował Bogu na służbę, to On przez to wyraził, że oto idę, o Boże, abym czynił wolę Twoją. Jeśli wolą Bożą było, aby Duch Jego poprowadził go na puszczę, aby tam był doświadczony, aby tam mógł przejść te pierwsze trudności i doświadczenia po swoim poświęceniu, co także wskazuje i dla nas, że my w procesie uświęcenia także wchodzimy pod pewnego rodzaju doświadczenia. Dlatego wykonywanie woli Bożej przez Pana, ofiarowanie samego siebie, ofiarowanie niepokalanego życia Chrystusa było właśnie tym, które nas może teraz w obecnym czasie uświęcać. Nie moglibyśmy się stać ludem Bożym, gdyby Jezus nie wykonał woli Bożej, gdyby nie uczynił tego, co Bóg zalecił. Nie byłoby podstawy do uświęcenia. Dlatego Chrystus musiał zastosować swoje zasługi, które nas uczyniły przyjemnymi przed Bogiem Ojcem. Ale jest także mowa w Piśmie Świętym, także przez tego apostoła, w liście do Żydów, 10 rozdział, a 29 wiersz, że jesteśmy uświęceni, czyli poświęceni przez krew przymierza. I czytamy. Jakoż z prostszego karania godzin jest ten, który Syna Bożego podeptał, i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelży. Święty apostoł Paweł wyraża myśl, że krew poświęcenia, która nas poświęciła, to krew przymierza. O kim tutaj jest mowa? Drogie braterstwo, my, którzy zostaliśmy powołani, skorzystaliśmy z tego niebieskiego powołania wysokiego, przez Pismo Święte jest nazwany czym? Klasą Kościoła. Chociaż jesteśmy tego świadomi, że z klasy powołanej wyłonią się trzy klasy, ale nie ma powołania do każdej odrębnej klasy, tylko powołanie jest jedno, do czego? Do klasy Kościoła. A że z tej poświęconej klasy, czyli z tego Kościoła pierworodnych, wyłoni się jeszcze klasa duchowa na poziomie duchowym, na poziomie anielskim, która została nazwana przez objawiciela świętego Jana jako kto? Lud wielki. Czyli wielkie grono. Ale także zgrzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, zgrzeszą przeciwko światłu prawdy, ci będą stanowić klasę jako której śmierci. Dlatego, drogie braterstwo, Kościół jest w przymierzu ofiary, które jest częścią przymierza Abrahamowego. I do Abrahama, gdy Bóg zawarł z nim przymierze, to przymierze składało się z dwóch części, prawda? Z klasy, z nasienia duchowego i z nasienia ziemskiego. Niemniej jednak w przymierzu abrahamowym jest powiedziane, że to nasienie abrahamowe, co pod tym rozumiemy, że tym nasieniem abrahamowym najpierw stał się kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. I rozwijając się od 30 roku życia, gdy się poświęcił Bogu na służbę już pod przymierzem abrahamowym, dał nam piękny przykład jego naśladownictwa. I my, drogie braterstwo, naszym staraniem i naszym pragnieniem jest, aby w tym naśladownictwie się utrzymać, żeby także się stać czym? Tym nasieniem abrahamowym. A mamy powiedziane, że to nasienie abrahamowe to ma błogosławić co? Wszystkie rodzaje ludzkie. Wszystkie narody, cała ludzkość ma przez to nasienie być błogosławiona. I tak jak święty apostoł Paweł powiedział, że krew przymierza, przez którą był poświęcony, czyli okup, który został złożony przez naszego Pana, jego niewinna krew, która została przelana na krzyżu, została zastosowana najpierw za kogo? Za Kościół. I Chrystus tą krew przymierza, ten okup, kiedy zastosował za Kościół, w jakim czasie? Gdy wstąpił do Boga Ojca. Gdy wstąpił, to Chrystus przed Bogiem zastosował, czyli przedłożył, dał do dyspozycji. A dowód tego, że został okup zastosowany, to było co? Zesłanie Ducha Świętego. Podobnie, drogie braterstwo, wierzymy, że za całą ludzkość jest zastosowany okup? Złożony jest, ale zastosowany jeszcze nie jest. A dowodem zastosowania okupu za całą ludzkość będzie co? Wypełnienie się proroctwa Joela, że oto wyleję ducha na wszelkie ciało. Tak jak tutaj było dowodem zesłanie Ducha Świętego, tak samo względem całej ludzkości będzie dowodem wylanie Ducha Świętego. Ale wracamy do tego, że uświęcenie otrzymujemy jeszcze przez krew przymierza. Ofiarnicy wszyscy są częścią ofiary za grzech i muszą z Jezusem pić ten kielich. Kielich cierpień, kielich goryczy, kielich śmierci. I dlatego, drogie braterstwo, gdy jesteśmy w tym procesie uświęcenia, gdy jesteśmy w tym procesie ożywienia, to musimy myśleć o tym, że tak samo jak Chrystus był częścią ofiar, był tą ofiarą za grzech, tak samo my jako ofiarnicy wchodzimy, mamy tą cząstkę do tej ofiary. Dlatego krew Kościoła liczy się do zapieczętowania czego? Nowego przymierza. I nowe przymierze nie będzie wcześniej zapieczętowane, nie będzie wcześniej uskutecznione, aż co? Aż ostatni członek zejdzie ze ziemi. Wejdzie poza wtórną zasłonę, dopiero Chrystus Pan zastosuje, dopiero to przymierze zostanie pokropione, czyli zapieczętowane tą krwią. Ale Pismo Święte nam mówi przez świętego apostoła Piotra, że jesteśmy jeszcze przyjęci jako ofiarnicy przez Ducha Świętego. I w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, a drugi wiersz mamy wspomniane. Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Chrystusa Jezusa. Przez poświęcenie Ducha. Gdy nastąpi w zupełności ofiarowanie ze strony naszej, z naszej inicjatywy, czyli gdy nastąpi ta pierwsza część uświęcenia, następuje to, o czym już żeśmy wspominali. Usprawiedliwienie, przyjęcie przez Ducha Świętego. I drogie braterstwo, gdy dochodzimy do tego momentu, że dowodem przyjęcia naszej ofiary ze strony Boga, poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. To ja Pan poświęcający was. To jest ta druga część uświęcenia, która należy do samego Pana Boga, czyli do przyjęcia naszej ofiary, że ona jest przyjemna, że ona jest tym przyjemną wonią i zapachem, gdy ją ogień trawi, gdy już mamy dowody Ducha Świętego, stajemy się czym? Zupełnym tym nowym stworzeniem, które ma być ożywione, które ma przechodzić następny proces i ma dochodzić aż do narodzenia. Ale wspomnieliśmy sobie, że uświęcenie składa się z trzech części, więc pozostała nam jeszcze trzecia. Trzecia część uświęcenia to Duch Święty właśnie doprowadza nas do trzeciej części uświęcenia, a jest to zdobycie znajomości, zdobycie wiedzy biblijnej. Jest to wzrost w łasce i w owocach Ducha Świętego. Zrozumienie wszystkich nauk, nie tylko początkowych, bo gdy byliśmy w procesie uświęcenia, to mogliśmy zrozumieć To, co nam było potrzebne, nauka o chrzcie, mogliśmy zrozumieć naukę jedności, naukę zastosowania okupu, jego świętej ofiary. Tutaj w nas zdobywaliśmy tą wiarę względem Boga, względem Jego planu i względem Jezusa Chrystusa. Ale w tym trzecim procesie uświęcenia jeszcze także wchodzi rozpoznawanie samego siebie, że każdy z nas musi uznać pierwsze, że był niczym, że był człowiekiem grzesznym, a prawda dopiero postawiła go na poziomie. Dlatego święty apostoł wspomina, że bądźcie napełnieni czym? Duchem Bożym. Dalej mówi, niech miłość Boża rozlana będzie w sercach waszych. Drogie braterstwo, to są dowody przyjęcia naszej ofiary. I trzecia część uświęcenia jest to część najdłuższa i może najbardziej pracowita ze strony naszej. Dlatego nasze uświęcenie musi najpierw być od Boga i najpierw dotykać musi nasze serca i wolę. A jako rezultat tego oddania się Bogu znajdzie swój wyraz w służeniu braciom i wszystkim nawet ludziom. I jak to się odbywa? Czy my możemy poznać, że już ten proces uświęcenia przeszliśmy? Czy my możemy poznać, że jesteśmy w tym procesie uświęcenia? Jak siostry, możemy poznać? No możemy, ale przez co?
Jeśli Duch Boży w nas jest.
Jeśli Duch Boży w nas jest. Ale po czym możemy poznać, że już zostaliśmy, że zostaliśmy ofiarowani, to wiemy, bo się ofiarowaliśmy. Znamy po części stan naszego serca. Możemy poznać tą drugą część uświęcenia, że Bóg przyjął naszą ofiarę, że ta ofiara pali się już na złotym ołtarzu. Czy możemy po czymś poznać?
Jeżeli cierpimy.
Drogie braterstwo, są różne dowody. I tych dowodów moglibyśmy przytaczać. A to nas powinno interesować i powinniśmy śledzić w naszym życiu, czy takie dowody mamy. Pierwszy dowód to będzie, że prawdziwe uświęcone serce dla Pana objawiać się będzie szczególnie w gorliwości i w służeniu Bogu. Drogie braterstwo, o naszym Panu Jezusie Chrystusie to jest wspomniana, że gorliwość domu Jego to co?
Żarła
mnie. Możemy widzieć ten zapał, tą gorliwość, to poświęcenie, tą wielką walkę ze złym u naszego Pana. I teraz, gdy się do tego przymierzamy, to możemy poznać, czy my jesteśmy gorliwymi, szczególnie w służeniu Jego. Znaczyć to będzie chęć głoszenia radosnej nowiny innym. My często mamy takie wyrzuty własnego sumienia, gdy widzimy, że niektórzy głoszą Słowo Boże. Ale pytanie, czy nam ktoś zabronił głosić Słowo Boże?
Nie.
Nam, drogie braterstwo, nikt nie zabronił głosić Słowa Bożego. I możemy to czynić, tak jak wszyscy inni, którzy chodzą od domu do domu i co? Opowiadają wesołą nowinę. Nam Pismo Święte tego nie zabrania, i możemy głosić to w różny sposób i przy różnych okolicznościach i przy różnych sposobnościach. Możemy głosić naszymi ustami, możemy głosić naszym sercem i możemy głosić także naszymi uczynkami. Dlatego następny dowód będzie budowanie się w najświętszej wierze. Gdy mamy to pragnienie, drogie braterstwo, a często tak jest, że pragnienie nas opuści. A w ten czas święty apostoł Paweł wspomina w liście do Żydów: nie opuszczajcie społecznego zgromadzania się. Nie wiem, drogie braterstwo, czy odczuliśmy to wszyscy, ale myślę, że tak. że jeśli jest godzina nabożeństwa, a nas jakieś warunki pozostawiły przymusowo w domu, czy my odczuwamy wewnątrz jakąś walkę? Czy my odczuwamy, że nas tam nie ma, że tam bracia się zastanawiają? Czy my odczuwamy to, że przez to, że nie poszliśmy na zebranie, to dużo stracimy? Że to jest, że zgromadzenie to jest naszym pedagogiem, które nas uczy, gdzie możemy zdobywać znajomość i wzmacniać swoją wiarę. Jeśli odczuwamy takie pragnienie w czasie, gdy nie jesteśmy na zebraniu, to jest dowodem, że jesteśmy przy kim? Przy Panu. Następnie znaczyć będzie, że nasze powinności, które należy czynić dla dobra naszych domowników wiary i czynienie dobrze dla wszystkich ludzi. I dlatego mamy w broszurce Wielkanocy Nowego Stworzenia, gdy się zastanawiamy przed pamiątką, to tam jest mowa o domownikach wiary. I tych domowników wiary to możemy czynić co? Im dobrze. I dlatego Słowo Boże nas uczy, że mamy najwięcej czynić domownikom wiary. Ale pozostawia pewną zasadę, komu najwięcej mamy, kogo najpierw mamy postawić na pierwszym miejscu. Więc kogo stawiamy na pierwszym miejscu? Stawiamy Boga, Stwórcę całego Wszechświata. I Jemu chcemy służyć jako Stworzycielowi całym sercem, całą duszą. Następny jest kto? Nasz Pan Jezus Chrystus, który złożył za nas okup. Następnie w trzeciej kolejności jest kto? Prawda, drogie bratystwo. Jeszcze prawda, która uświęca stan naszego serca. Prawda, która ma siłę i moc, mamy jeszcze ją postawić na tym trzecim miejscu. A następnie, drogie braterstwo, kogo? Domowników wiary. Naszych współtowarzyszy na tej wąskiej drodze. Tych naszych wszystkich bliskich, którzy zawarli przymierze z Bogiem przy ofierze. A następnie jeszcze kogo? Wszystkich innych. No, bracie, żonę, ale teraz pytanie, jeśli brat wspomniał. Kogo należy wyżej postawić? Żonę czy braci?
Braci.
A jak bracie, żona jest siostrą, to jak teraz? No, proszę. Ale to się braterstwo nie da na równi postawić żony i braci, prawda? Chyba, że jak żona jest na nic, to można ją poniżyć. Ale, drogie braterstwo, jest myśl bardzo ważna wiernego sługi brata Rosla, gdzie wspomina, że żona ma pierwsze miejsce od braci. Pierwsze miejsce. W dodatku, że jest poświęconym, że jest siostrą, to się ją traktuje tak jak wszystkich braci, ale ze względu tego, że jeszcze są uczucia rodzinne, to należy postawić jak?
Wyżej.
A nawet jest takie wstawione pytanie, że brat starszy, jeśli usługuje w zgromadzeniu, a warunki są tak ułożone, że ma służyć w zgromadzeniu, a teraz żona by musiała pozostać w domu, a jej by się należało pójść na zebranie. Jak ma postąpić taki brat starszy?
Żona ma ustąpić.
Żona ma ustąpić i my się tak do tego nauczyliśmy. Ale myśl brata Rosla jest inna. Mąż, brat starszy ma pozostać, a zgromadzenia Pan i tak nie puści, bo Pan pozwoli tak to wszystko uczynić, że zgromadzenie będzie w łasce u Boga i będzie błogosławieństwem, bo usłuży kto inny. Ale nie może być usługa nasza kosztem czego? Kosztem naszych żon. I dlatego, drogie braterstwo, nam się często tak wydaje. I ja też byłem takiej myśli, że bracia to wszystko, że jeśli tak, to żona musi pozostać w domu. Ale niestety myśli brata Rosa w niektórych wypadkach są odmienne i może dla nas one są korzystne. Nie świadczy to, drogie braterstwo, że mamy żonę postawić wyżej jak prawda. Nie świadczy to, że mamy postawić wyżej jak Pan, wyżej jak Bóg, ale świadczy to, że to, co się należy naszym członkom naszej rodziny, to my powinniśmy sprawować. A po tym możemy poznać, czy jesteśmy w procesie uświęcenia. Bo gdybyśmy ich pozostawiali bez tego, żeby oni nie mogli korzystać z tego, co dla nas jest wielką przyjemnością, to by świadczyło, że jesteśmy czym? Samolubnymi. Dlatego jeszcze inny dowód może być, że będzie w różnorodniejszy sposób życie nasze poświęcone Panu. Że kłaść będziemy dla braci codziennie, przy każdej sposobności, gdy się tylko taka sposobność nadarzy. I ostatnio, gdy byłem w Rudzie, drugie braterstwo, jeden z braci odczytał takie sprawozdanie z obozu trędowatych. Nie wiem, może braterstwo już o tym wiedzą, ale tam było przedstawione, że jeden z braci zwiedzał taki obóz, gdzie znajdowało się 150 trędowatych. A z tych 150 trędowatych 50 było poświęconych i były nabożeństwa w tym obozie, czyli w tym obiekcie. I gdy zwiedzał, to tamtemu zborowi przewodniczył brat Durin, tak się nazywał. I teraz brat ten zwiedzający mówi: bracie Durin, czy macie jakiś kontakt ze światem zewnętrznym? Czy przychodzą do was jakieś listy pocieszające od innych braci od zborów? A brat Durin mówi: tak, mamy, ale wolelibyśmy, żeby co? Lepiej ich nie było. Dlatego, że z tych listów dowiadujemy się, że wy na zebraniach swoich, na nabożeństwach śpicie, że się swarzycie i kłócicie, a za was wszystkich okup został zastosowany. I nas to bardzo smuci. I mówi: z tego dowiadujemy się, że wy o wiele więcej jesteście trędowaci, aniżeli my. Bo my jesteśmy trędowaci cieleśnie, a wy jesteście trędowaci duchowo. I drugie braterstwo, dalej gdy poszli zwiedzać takie miejsce, gdzie byli grzebani ci zmarli, to tam widział ten brat różne pomniki. A na niektórych pomnikach były napisy lekarzy. Byłych dyrektorów i lekarzy, i brat Durin przedstawił tam jeden grób 24-letniego lekarza, na którym było w pomniku napisane, że on umarł dla nas i za nas. Czyli ten lekarz był zupełnie oddany sercem. Prawdopodobnie z tego wynikało oświadczenia, że on robił różnego rodzaju próby, aby leczyć tego raka. A te próby robił na sobie, bo miał podwójną korzyść. Znał medycynę raz, a drugie odczuwał sam wpływ i dokuczliwość tej wielkiej choroby. I my, drogie braterstwo, także możemy poznać, gdy zgodnie z apostołem Janem mamy powiedziane, że mamy co? Oddawać życie jedni za drugi. Ale teraz, biorąc rzeczywistość, jak my oddajemy życie jedni za drugim. Czy my w ogóle w obecnych warunkach, w dobie dobrego rozwoju techniki i tego wszystkiego, co jest przed nami, naszymi oczami, czy my, drogie braterstwo, w naszym poświęceniu kładziemy życie jedni za drugim? Czy my wzajemnie sobie pomagamy? O tak. Przytoczę jeden przykład. Odjeżdżając tutaj w zeszłym tygodniu, ze swoją mamą odwiedziliśmy staruszkę, która ma 90 lat. Ta staruszka, pomimo że jest w domu poświęconych, miała ciężką starość. Ciężką starość. Nie było dla niej mieszkania. Dla niej była tylko taka komórka tak zwana. i drogie obywatelstwo, gdy wyszła zbierać sobie tam drewka, wiórki na podwórze, bo gospodarz, chociaż brat, ale nie dawał węgla, to drogie obywatelstwo złamała nogę. Przewróciła się na śniegu, złamała nogę. 3 tygodnie leżała, zanim bracia tam doszli, zanim do szpitalu się znalazła, gdy podleczyli tą nogę, a już wyleczyć się nie da, bo nie chce się wzrosnąć, bo to już 90 lat, to teraz lekarz każe zabierać. Nie ma kto ją zabrać, bo ten, od którego była, to nie chce wziąć. Już nie jest przy pełnych zmysłach, ale gdy ją odwiedziliśmy, to te chore mówią, że był tu brat, mówi, rodzony tej chorej i powiedział, że nie chce ją, że ja ciebie nie chcę. Ty tutaj bądź. Ale ja w duchu sobie pomyślał, że brat rodzony, ale i drugi brat w Chrystusie, bo człowiek poświęcony. I teraz to nam obrazuje, w jaki sposób my wydajemy życie jedni za drugi. Czy w taki sposób? To pielęgniarka światowa wstydzi i mówi, że wstyd, żeby taka rodzina była zimna, żebyśmy my tutaj koło tej chorej chodzili, jak to już wiadomo, że to go nie wyleczy, bo już wiek, już kość się nie chce zrastać i ta osoba już chodzić nie będzie. Ta osoba to jest tylko skazana na takie lekkie konanie. Dlatego, drogie braterstwo, często w naszym poświęceniu nam się należy zastanowić, w jaki sposób my wydajemy życie jedni za drugich. A wydawanie życia za jedni za drugich jest dowodem, którym możemy poznać, że jesteśmy w stanie uświęcenia i poświęcenia. Następnie będzie inny dowód, że miłość dla Pana, dla braci, dla naszych rodzin coraz więcej wypełni nasze serca. Wzrastać będzie łaska, będzie wzrastać znajomość i posłuszeństwo dla Słowa Bożego. I drogie braterstwo, często możemy zauważyć, że w niektórych zborach, po niektórych braciach są pewne trudności w wykonywaniu drobnych usług. Niestety, tutaj tego nie widzę, bo tutaj widzę, że te drobne usługi to są w bardzo piękny sposób załatwiane, że te siostry to załatwią wszystko, ale w niektórych zborach jest tak, że w domu modlitwy nie ma kto sprzątnąć, że w domu modlitwy nie ma kto przygotować, czy to posiłku gościnnego, czy jakiejś innej rzeczy, a to jest dowodem wykonywania drobnych usług dla kogo? Dla braci. A święty apostoł powiedział, że jeśli miłujemy Pana, to miłujemy kogo? Braci. Jeśli wykonujemy coś dla braci, to czynimy to dla kogo? Czynimy to dla Pana. Innym jeszcze dowodem może być, że Bóg wymaga od nas uświęcenia i koniecznym jest to do zdobycia stanowiska jako nowe stworzenia. Nie będzie możliwe dla nikogo, jak tylko dla tych, którzy znajdą się w szkole Chrystusa i poznają Go. Uświęceni ci, którzy poznają Pana, są przez prawdę. Dlatego prawda w nas dokonuje pewnych prac. I prawda może uszlachetnić nasze ręce, może ich przysposobić do dobrych uczynków. Prawda może uszlachetnić nasze nogi, czyli postępowanie. Prawda może uszlachetnić, podnieść na wyższy poziom nasz język, czyli nasze mowy, nasze wszystkie te rzeczy, które wypowiadamy przez nasze usta. Dlatego mamy wspomniane przez Słowo Boże, że z obfitości serca to co? Usta nam powiedzą. I drogie braterstwo, nieraz w codziennym dniu, w szarym dniu pracy, te usta mogą powiedzieć prawdę, co serce, co myśli. I po tym także możemy poznać, czy jesteśmy w procesie uświęcenia. I jednym najbardziej dowodem, który nam może wskazać, bo to często odczuwamy, to są doświadczenia dla Pana, dla prawdy, dla braci, A te doświadczenia są dowodem, że jesteśmy w procesie uświęcenia. Dalej, drugie braterstwo, czas nam ucieka. Mamy drugi proces, ożywienie, i o którym powiedział święty apostoł Paweł, że duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i co? Śmiertelne ciała wasze. I teraz pytanie. Tam ciała miały być uśmiercane, a tutaj ten duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, ma ożywić śmiertelne ciała nasze. Jakie ciała? Co jest z tymi ciałami? No proszę. Tam było wspomniane, że kto umiera, ten jest usprawiedliwiony. Kto krzyżuje, ten może przyjść do łaski błogosławieństwa. Kto krzyżuje starego człowieka. A teraz mówi, że duch ten, którego Chrystusa wzbudził z grobu, ożywi śmiertelne ciała wasze. Jakie ciała zostaną ożywione i w jakim czasie?
Odczytył, który śpi, odczytł od umarłych, a odświecił Chrystus.
No proszę, bracie.
Bo to Paweł mówi, że usprawiedliwiony człowiek to ten, co stawia czulki swojego ciała usprawiedliwione na służbę Pana. Jakbyśmy kiedyś byli niewolnikami grzechu, tak teraz byliśmy niewolnikami Pana, tutaj za nasze czulki, to stawiamy służbę Pańskie. Czy to nasze nogi, czy nasze ręce, nasza praca, nasza działalność, nasz umysł. I ona powinna być w ten sposób. A apostoł Paweł mówi do mnie.
Jeszcze mamy co wspomnieć myśl, że wiemy o tym dobrze, że nowe stworzenie to ma trzech wrogów. Ciało, świat i szatan. I teraz ciało jest wrogiem, a tutaj odnośnie ciała mówi święty apostoł Paweł, że zostanie ożywiony. Więc jakie ciało? Czy drogie braterstwo, to ciało, które jest tym glinianym naczyniem, które jest tym namiotem naszym, czy to o tym ciele jest mowa? Święty apostoł Paweł chyba tutaj w tym tekście miał coś innego na myśli. I dlatego ten tekst nie jest sprzecznym pierwszym tekstem, który żeśmy rozważali, ale jest nam jeszcze pomocą. Że gdy przejdziemy przez proces uświęcenia, to następuje co? Po nas, po schłodzeniu z Ducha Świętego, następuje co? Ożywienie ciała naszego. Ale co my do tego ciała możemy zaliczyć? Do tego ciała możemy zaliczyć nasze zmysły. I wiemy, że cielesny człowiek to ile ma zmysłów? Ile zmysłów ma cielesny człowiek? Liczymy. Wzrok, węch, smak, dotyk, słuch i równowaga. Ile jest? Sześć. A człowiek duchowy? Siedem. Jaki zmysł dochodzi? Duch Chrystusowy. I dlatego, drogie braterstwo, chyba święty apostoł Paweł, gdy mówił, że ożywi śmiertelne ciała wasze, to miał na myśli, że ożywi naszą co? Zmysł. Przez zmysł Chrystusowy zostaliśmy ożywieni do jakiego myślenia? Do myślenia na poziomie, że nasze rozeznawanie dobrego i złego potrafi to uczynić, rozeznać, co jest dobrego, co jest złego. Nasz zmysł, nasz umysł potrafi dążyć w kierunku uświęcenia. Dlatego święty apostoł Paweł w liście do Filipensów to powiedział tak, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, będzie strzegł co? Serc waszych i myśli waszych. A cokolwiek jest przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, cokolwiek uczciwego i tak dalej tam wymienia na końcu, jeśli która cnota, jeśli która chwała, to co? O tym przemyślajcie. I drogie braterstwo, po zbłodzeniu z Ducha Świętego, gdy już mamy zadatek tego nowego stworzenia, to zostajemy ożywieni. Ożywieni do działalności w kierunku Bożym. Zostajemy ożywieni, czyli pobudzeni do życia pod kontrolą odnowionej woli użytej w służbie Bożej. Ożywienie następuje po spłodzeniu i jest to dzieło natychmiastowe czy dzieło stopniowe? Jest to dzieło stopniowe. I drogie braterstwo, jak długo ono może trwać? Ono będzie trwać, dopóki będziemy w tej pielgrzymce na tej ziemi. I każdego dnia mamy wzrastać w owocach Ducha Świętego. Każdego dnia nowe stworzenie ma wydawać walkę starej ludzkiej. A wzrasta to w proporcji do tego wzrasta nowe stworzenie. Dlatego spaczony, niedoskonały umysł jest pobudzany duchem i stopniowo zbliżany ku doskonałości. Dlatego mamy powiedziane w Ewangelii, że bądźcie doskonałymi, jaką ja jest, mówi także o tym i co i święty Piotr. Ewangelia nam wspomina, że mamy być doskonałymi. Czyli mamy się udoskonalać, mamy wzrastać w owocach, mamy się podnosić, mamy być zawsze czynnymi. Nasze uczucia stare mamy przemienić na nowe. Nasze pragnienie ma dążyć do nowego życia. Rozpoznawać mamy, co jest dobre, co jest złe. Mamy zawsze wydawać walkę przeciwko grzechowi. I mamy zawsze z grzechowi się sprzeciwiać, ale grzesznika to jak, drogie braterstwo? Też wyrzucić?
Nie,
braterstwo mówię. A jeśli grzesznik jest zespolony z grzechem tak, że nie da się rozłączyć, to co z nim zrobić? To się od niego odsunąć. Ale musimy pamiętać na to, na tyle, że jeśli jesteśmy ożywieni Duchem Bożym, to mamy postępować w umiejętny sposób. I tej umiejętności nieraz nam dużo brakuje. Nieraz robimy takie mimowolne wypaczenia. I dlatego, drogie braterstwo, na to musimy zawsze uważać. Mamy zdobywać szczególnie ten siódmy zmysł, którym jest zmysł Chrystusowy, który dokonał zmiany pozostałych tych innych sześciu. Dlatego te same umysłowe władze zostają przeniesione do wyższego rzędu. I tak jak posiadaliśmy, drogie braterstwo, pierwotnie władze umysłowe, które były ożywione przez jakiego ducha? Tylko przez ducha cielesnego, a z chwilą naszego uświęcenia te władze umysłowe zostały ożywione przez Ducha Bożego, następuje rozwój i zbliżamy się, drogie braterstwo, do, tak jak to jest wyrażone, w pierwszym tomie, gdzie mówi tak: przeistoczenie umysłu ziemskiego na niebieski, której poświęceni doświadczają tutaj, jest początkiem przemiany czego? Natury. Drogie braterstwo, to nowe stworzenie wzrasta, nowe stworzenie się rozwija i święty apostoł Paweł w liście do Efezu, 5 rozdział, 17 wiersz mówi: przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. A w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 wiersz mówi: a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża. Dobra, przyjemna i doskonała. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. A to odnowienie umysłu, drogie braterstwo, stanowi to ożywienie. Dlatego to nas wszystko zbliża do przemiany natury. Ale już przemiana natury nazywa się czym? Narodzeniem. Drogie braterstwo, to jest narodzenie. I ten trzeci tekst, który przytoczyliśmy jako podstawę naszego tematu, który z poprawnego to brzmi tak, który przemieni nasze ciało, jest podane podłe, a poprawne mówi, który przemieni nasze ciało uniżenia, czyli poniżenia, na podobne do chwalebnego swego ciała, to potęgą, z jaką on może nawet wszystko sobie podporządkować. Nasze tłumaczenia by wyglądało, który przemieni nasze ciało podłe. Drogie braterstwo, tyleśmy nad tym pracowali. Tyleśmy przeszli przez te dwa procesy, a święty apostoł Paweł teraz nazywa to ciało podłe. Czy to ciało podłe będzie przemienione? Jest tu mowa o tym, który przemieni nasze ciało poniżone. Było ono poniżone przez kogo? Przez wszystkich innych, a między innymi i przez grzech. Było ono wyśmiewane, było ono zawsze na językach ludzkich, ale teraz przemieni ciało. Ciało naszego poniżenia przez pierwsze zmartwychwstanie na naturę duchową, na naturę niebiańską. I gdy następuje to narodzenie, bo wiemy, że tak jak płód, biorąc z litery, że jest moment spłodzenia, że jest moment ożywienia, a później przychodzi ten ostateczny moment, który się nazywa narodzeniem. I do tej zmiany natury koniecznym jest co? Śmierć, drogie braterstwo. Bo jest napisane, że krew ani ciało Królestwa Bożego nie udziedziczy. I teraz, gdy stajemy przed którą zasłoną, gdy znajdujemy się w tym miejscu świętym, w świątnicy świętej, gdy ten dym uniżonych modlitw wchodzi pod którą zasłoną, po to, aby nam utorować tą drogę, aby nam zrobić to miejsce w domu Ojca naszego, to teraz, drogie braterstwo, tak jak nasz Pan pod tą zasłoną był ile?
3 dni
i 3 noce, bo był w tej śmierci, w tym grobie, ale gdy zmartwychwstał, to gdy uczniom się ukazywał, to drzwi się nie otwierały, a Pan był. Drzwi się nie zamykały, a Pan wychodził. Przyjmował inne, jako istota duchowa, przyjmował ludzkie ciało. A to jest dla nas także dowodem, że gdy nastąpi narodzenie, to już nie nastąpi to przez śmierć, musi to poprzedzić śmierć. Tu była w pierwszej zasłonie śmierć ludzkiej woli, a przy drugiej zasłonie mamy pokazane co? Śmierć ludzkiego ciała. Następuje narodzenie. I to narodzenie już jest do duchowej natury. A tak jak w naszym wypadku, według naszego poświęcenia i według naszej nadziei, to mamy nadzieję. Do tego się poświęciliśmy, że przybierzemy ciało, w którym nie ma już śmierci. Nad którym która moc śmierci nie ma. Jest to ciało duchowe o boskiej naturze, które stanowi nieśmiertelność. Dlatego, drogie braterstwo, moim życzeniem dla braci, jak również i dla samego siebie jest, abyśmy dostąpili tego narodzenia przez pierwsze zmartwychwstanie, czego braciom i siostrom życzę, co daj nam Boże. Amen.
Dziękuję.